Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. Niedawno słuchaliśmy na naszej antenie audycji o perle kulturalnej naszego miasta, jaką jest festiwal Schola Cantorum, festiwal muzyki dawnej. Dziś mam dla Państwa niespodziankę. Zaprosiliśmy do studia głównego jurora tego festiwalu, panią doktor habilitowaną Agatę Sapiehę z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Dzień dobry pani Agato.
Dzień dobry. Też jest to dla mnie bardzo miła niespodzianka i witam Państwa.
Pani Agata jest osobą, która o muzyce dawnej chyba wie wszystko, co można tylko wiedzieć, zgłębia ją nieustannie, poznaje najgłębsze zakamarki i tajemnice wykonawcze tej muzyki. Muzyka jest jedna, przez pokolenia i zdobywanie wiedzy o prapoczątkach tego, co dzisiaj degustujemy, poznajemy, kontemplujemy, jest bardzo ważne. Chciałbym zacząć naszą rozmowę od credo zespołu założonego przez panią Agatę, Il Tempo. Słowa te brzmią następująco. Jesteśmy chwilą w teraźniejszości, lecz sztuka jest ponadczasowa. Pani Agato, co znaczą dla pani te słowa?
Muszę powiedzieć, że sama nazwa Il Tempo pojawiła się zapewne nieprzypadkowo, ale w momencie, w którym poszukiwałam właściwej nazwy dla zespołu. Zespół dochodzi swojej trzydziestki, można powiedzieć. 2 lata temu obchodziliśmy 25-lecie. I w czasach, kiedy zaczynaliśmy naszą działalność, kiedy powstawały zespoły młode, każdy szukał takiej nazwy związanej z jakimś traktatem albo jakąś tendencją estetyczną jakiegoś okresu. Tak jak właśnie Fiori Musicali, to przepiękna nazwa, ale już wtedy była użyta przez Zygmunta Kaczmarskiego. Myślałam, jak nazwać nasz zespół, żeby nazwa nie była zbyt pretensjonalna, ani za długa, a poza tym, żeby była otwarta. I tak mi przyszło do głowy. Il Tempo. I pomyślałam, to jest rzeczywiście wspaniałe. I kiedy patrzyłam, oczywiście sprawdziłam znaczenie we włoskim słowniku. Jest ileś tam znaczeń, prawda? I między innymi właśnie ta chwila, ta aura. Myślę, że to, czym się zajmujemy, w ogóle nasze życie w tym momencie na ziemi, też jest taką chwilą, wykorzystamy ją w taki lub inny sposób. Albo niestety możemy ją stracić. Natomiast rzeczywiście to ponadczasowość istoty sprawy, o którą zabiegamy, czasem walczymy, którą czasem możemy przeoczyć. To jest to najważniejsze zadanie nasze, żeby coś przejąć i coś podać dalej, tak można powiedzieć. Na różnych etapach życia doświadczamy tego w różny sposób. Te 25 lat temu, kiedy już miałam ileś lat za sobą poszukiwań osób, które stworzyły Il Tempo, które stały się członkami, założycielami Il Tempo, wtedy podchodziłam do tego na pewno z mniejszym bagażem doświadczeń, a każde następne doświadczenia potwierdzały to coraz głębiej i kierowały mnie na drogi może inne niż bez tych doświadczeń bym wybrała, że właśnie musimy dostrzec to, co otrzymaliśmy i naprawdę rozważyć poważnie, rozważyć dogłębnie to, czym się zajmujemy, mimo tak szybkiego upływu czasu i mieć co przekazać następnym pokoleniom, swoim dzieciom, swoim uczniom. To jest poważna sprawa i w tej chwili coraz bardziej wiem, że to jest coraz bardziej poważna sprawa.
Tak jak naród bez historii nie ma prawa istnienia, tak właściwie ludzkość bez kultury, bez pełni tej kultury też traci swoje jestestwo.
Tak, możemy być zjednoczoną Europą, ale bez cech narodowych i szacunku do tych cech i rozwoju tego, co najlepsze w tych cechach i wymiany tych najlepszych cech między narodami, bez tego świat nie ma sensu, tak myślę. Po to jesteśmy różni, żeby się wymieniać dobrem.
Pani Agata, a jak to się dzieje? Żmudne lata nauki w szkole muzycznej. Kilkanaście lat poznawania tajników skrzypiec, bo od tego przypuszczam pani zaczęła. Kiedy nastąpił ten zwrot w kierunku muzyki dawnej? Jak to się u pani zaczęło?
To jest bardzo ciekawe dla mnie samej, ponieważ dane mi było spotkać osoby, które pokierowały mnie tam, dokąd powinnam się skierować, żeby rozwijać swoje zainteresowania. W moich czasach uczenia się w szkole nie było mowy o innym wykonaniu muzyki niż to jest zapisane w nutach. I ja tutaj nikogo nie obwiniam. Taki był czas. To były lata 60. i 70., kiedy w szkole mieliśmy nuty i z nut się grało to, co jest w nutach napisane. Oczywiście wrażliwość, indywidualne jakieś cechy, takie sugestie, żeby grać jak się czuje, ale nie było to poparte zgłębianiem tego, co należało może do muzykologów, czyli nauka o afektach, czyli figury retoryczne. O tym właściwie się nie mówiło. Sonaty Corellego, które każdy musiał grać w szkole podstawowej, wydane przez PWM, bo takie mieliśmy wtedy możliwości. To jest w ogóle świetne wydawnictwo, teraz już zupełnie inaczej działa niż wtedy działało. To nie jest żadna kryptoreklama, po prostu wydawano nuty w celach edukacyjnych, takie, a nie inne. I sonaty Corellego, które teraz możemy cieszyć się, że mamy dostęp do improwizacji zapisanych przez historię, bezprawnie przez Rogera, czy wysłannika, wydawcę Rogera, na koncercie Corellego, który spisywał jego improwizację i potem to zostało wydane. No, była ta akcja, już możemy powiedzieć, dzisiaj piracka, ale my mamy do czynienia z interpretacją Corellego z koncertu, prawda? To jest jakiś wzorzec. Ale Geminiani potem sam opracował ornamentację, wykorzystując język epoki, do i wolnych, i szybkich części Corellego. I tak dalej, i tak dalej. Ale my nie mieliśmy do czynienia z taką możliwością w ogóle. Grało się czysto, równo i wrażliwość czerpało się z tej wrażliwości, z którą się człowiek narodził i z wrażliwości pedagoga. Natomiast to jest to, do czego doszłam. Nie odmawiam pokory nauczycielom, bo miałam też wspaniałych nauczycieli i po prostu była inna tendencja uczenia, inny sposób rozwoju osobowości artystycznej, ale bardziej się czerpało z własnego potencjału twórczego niż z tych źródeł ponadczasowych, z całej historii.
Bo... A ten moment kiedy nastąpił? Bo domyślam się, szkoła podstawowa muzyczna, średnia, to taki rzeczywiście elementarz, który jest dla każdego muzyka. Kiedy pani nabrała tej świadomości, że trzeba szukać czegoś innego i właśnie kiedy nastąpił zwrot w kierunku muzyki dawnej, tych korzeni, o których rozmawiamy?
Ja myślę, że na studiach już... Pamiętam, pisałam taką pracę magisterską, pisałam interpretacja, a problemy techniczne. Na przykładzie interpretacji koncertów Mozarta. Wtedy tak się zastanawiałam dogłębniej nad wykorzystaniem, jakby uduchowieniem techniki gry na instrumencie, żeby ornament był wykonany jak ornament, ale to jeszcze były takie pierwsze kroki. Ja wtedy sama lubiłam też szukać sposobu ćwiczenia. I wymyśliłam chwyt Geminianiego.
Wymyśliłam, tak? No oczywiście zbieg okoliczności, zbieg że okoliczności. To tak nastąpiło. Że...
Ja myślę, że są takie dwie drogi. Człowiek poszukujący dochodzi do pewnych takich etapów, czy do takich rezultatów, które ktoś już kiedyś znalazł. I właśnie to jest taka i lekcja pokory, i taki ważny punkt zastanowienia się, że trzeba szukać u źródeł. Ale też muszę powiedzieć, że wtedy, kiedy ja chodziłam do szkoły podstawowej i liceum, profesor Piwkowski przecież prowadził zespół Tabulatores Fistulatores, fantastyczny zespół, który właściwie zapoczątkował takie zainteresowania muzyką wówczas renesansu. Wiadomo, że polska muzyka renesansowa i wczesny barok to jest skarbnica muzyki, ale nie wszystko było dostępne. Profesor Piwkowski pokazał i wzbudził to zainteresowanie. Chodziło się na koncerty, obserwowało się, to było takie fantastyczne, oni mieli też i stroje. I wtedy przecież swoje zaczątki miała Schola Cantorum w Kaliszu, bo i profesor Piwkowski do tego się przyczynił, i profesor Wesołowski. Ja myślę, że ponieważ miałam też bardzo dobrych pedagogów uczących kształcenia słuchu i Mogę tutaj wspomnieć panią Danutę Dobrowolską, Maruchę, która przez wiele lat, jeszcze do niedawna, prowadziła międzywydziałową katedrę, międzyuczelnianą katedrę kształcenia słuchu. Była moją nauczycielką, była wtedy bardzo młoda, ale wprowadzała spojrzenie takie razem z panią profesor Targońską. Wprowadzała spojrzenie na kształcenie słuchu, kształcenie też wrażliwości, ale w oparciu o pewne źródła. Ja pamiętam, że my uczyliśmy się śpiewać chorały, nie wiem, czy państwo sobie to wyobrażają, wielogłosowość, i śpiewamy nie linearnie melodię, tylko linia po linii w różnych kluczach, i to trzeba było rozczytać. Czytaliśmy tak chorały w różnych kluczach pionowo, kolejne piony. Uczyliśmy się takiej elastyczności umysłu. To jest, myślę, że to, że miałam szczęście do takich nauczycieli, to też pomogło mi szukać w muzyce czegoś więcej niż po prostu grania na skrzypcach, bo można grać szybko, głośno, czysto, jeden szybciej, drugi jeszcze szybciej, tylko rozpoznawanie dzieła, rozpoznawanie utworu, jego znaczenia, znaczenia interwału, sposobu strojenia też. Ja pamiętam do dzisiaj, kiedy pani profesor grała nam w tej naszej klasie na pianinie dostępnym wówczas Małgorzatę przy Kołowrocie. To była dla mnie pierwsza lekcja nauki o afektach, ponieważ pani profesor była świetną pianistką, oprócz tego, że właśnie jest mistrzynią w dziedzinie kształcenia słuchu i fantastycznym dydaktykiem, ale wtedy ja byłam tak głęboko poruszona, ponieważ pani nam wytłumaczyła, dlaczego ten ruch w basie jest właśnie takim, że to jest bicie serca Małgorzaty. Tutaj są te wszystkie niepokoje. I właściwie można powiedzieć, że tutaj o stile Concita to dowiedziałam się dużo więcej, ale to już było taki pomost. I właśnie te pierwsze lata kształcenia słuchu pod tak dobrym kierunkiem. To było dla nas wszystkich Karol Radziwanowicz, z którym chodziliśmy razem do klasy, i z naszą klasą mieliśmy niedawno wspaniałe przeżycie też i duchowe, i spotkanie. I zaprosiliśmy też panią profesor. Dla nas wszystkich była taką wyjątkową osobą. Czyli spotykanie takich wyjątkowych osób na swojej drodze na pewno ukierunkowało i mnie, przyczyniło się do poszukiwania czegoś więcej niż nut i technicznego rozwiązania.
Czy studia moskiewskie, a później już drezdeńskie miały na to wpływ również?
Ależ oczywiście. Studia moskiewskie to tak jakby za dużo powiedziane. Ja byłam na stażu artystycznym po ukończeniu naszej uczelni. Ja już rozpoczynałam naukę w wyższej szkole, kończyłam w Akademii Muzycznej, ponieważ zmieniała się i nazwa, i struktura w pewnym sensie. Natomiast na staż artystyczny po kursach w Łańcucie, gdzie spotkałam profesora Krysę, i po pierwszej lekcji, kiedy profesor otworzył moje pojęcie na muzykę. I właściwie to był też taki punkt. Zdradzę tę tajemnicę, mówiłam też moim studentom i to dzielę się tym, ponieważ kiedy grałam na pierwszej lekcji, miałam duszę na ramieniu, jak szłam na tę pierwszą lekcję, bo to wielka postać, Olech Krysa, wielki skrzypek i też człowiek wspaniały. Na tej lekcji grałam koncert Mozarta i przy drugiej części profesor mówi: wiesz, to jest dobrze, to jest ładnie, ale ty musisz się czuć, i tutaj przeszedł na rosyjski, jakbyś się skąpała w słońcu. I właściwie w tym momencie, ten moment otworzył wszystkie moje pozamykane drzwi wewnątrz, ponieważ przemówił do mnie językiem obrazowym, językiem
poetyckim.
Poetyckim, tak, bo jest mi ta dziedzina bardzo bliska. I właściwie wszystko się stało jasne, właśnie jak to słońce. On wie o tym. To był przełom w moim życiu. I powiedziałam, pojadę na koniec świata za nim. Udało mi się z niemałymi trudami w tej Moskwie znaleźć, ale rok byłam na stażu artystycznym. To miało olbrzymie znaczenie w moim życiu, z tym, że już wtedy miałam zainteresowania bardzo określone co do muzyki dawnej i profesor to jak najbardziej uszanował, nawet dał się tym zarazić. I na pewno praca w operze kameralnej z Jackiem Kasprzykiem, wtedy już wyodrębniła się Polska Orkiestra Kameralna. Była zakładana nowa orkiestra Warszawskiej Opery Kameralnej. Dyrygował Jacek Kasprzyk. Graliśmy bardzo dużo Mozarta, Rossiniego. Ja grałam w tym czasie też bardzo dużo recitali muzyki kameralnej, też takich wirtuozowskich utworów. No, byłam na to wszystko otwarta i tak się układało, ale wtedy już na świecie była dostępna i już popularna ta droga grania na instrumentach historycznych. Już był zespół Hoguda, był zespół Pinoka, Simon Sandridge właśnie, który potem stał się taką bardzo ważną osobą w moim życiu. Mieli tyle nagrań. To słynne nagranie Pół roku Vivaldiego, gdzie oni zostali nominowani do Grammy. To były przełomy. Wtedy, jak ja akurat tak się zdarzyło, miałam recital dyplomowy na uczelni. Tego dnia Hogwood był w Warszawie. Nie mogłam być na tym koncercie. Ale ponieważ w operze kameralnej mieliśmy grupę osób poszukujących. No taki był właśnie Władysław Kłosiewicz, był Andrzej Mysiński, który potem założył Concerto Avenna. Moja serdeczna przyjaciółka i członek Il Tempo przez wiele, wiele lat, aż do niedawna, Maria Dudzik. I jeszcze kilkoro kolegów. Zostawaliśmy po godzinach pracy i graliśmy kantaty Bacha. Poszukiwaliśmy już troszeczkę naśladując dość automatycznie, ale to była taka droga interpretacji, a to bez wibracji, a to właśnie, jak to się mówiło popularnie, ale jestem wrogiem tego określenia, brzuchy, messa di voce, który dźwięk, rozwijanie dźwięku i zwijanie, ale to ma swoje zasady. Właśnie takie wtedy odkryłam, że powierzchowne traktowanie tych spraw, czyli nawet słuchanie innych wykonań, tak, ale musi być własna droga, czyli własne poznanie źródeł, ponieważ takie naśladownictwo bez pokrycia tego, co się robi, bez tak? świadomości, właśnie bez świadomości pełnej, tylko ze świadomością, co robimy, to znaczy robimy brzuchy na przykład, prawda, albo nie wibrujemy, to jest bardzo mylna droga i tutaj nikogo nie obwiniam, bo każdy, tylko po prostu potem też nasze drogi się rozeszły. Ja jadąc do Moskwy już wiedziałam, że kiedy wrócę, to będę chciała tą drogą dalej iść, ale na pewno w stronę zdobycia instrumentu historycznego i tak dalej, i tak dalej. I w tym też utwierdzał mnie Iwan Monigetti, którego też w Łańcucie poznałam, a w Moskwie mieliśmy bardzo dużo takich spotkań artystycznych, dyskusyjnych, grania. Tam miałam bardzo dużo ciekawych spotkań artystycznych. Profesor też zaprosił mnie do wspólnego grania kwartetów Beethovena z przyjacielem, który był koncertmistrzem wiolonczel w Teatrze Wielkim, w Balszom Teatrze. Także poznawałam ludzi z całego spektrum świata muzycznego i dokonywałam też wyboru, ale było mi dane tych ludzi spotkać. To jest fantastyczne.
Rok 93 to pierwsze spotkanie z Kaliszem, ale również początek studiów w Dreźnie.
Ponieważ w poszukiwaniu tych źródeł interpretacji i poznania instrumentu, jakby, prawda, co z tym w ogóle robić, jeździłam na kursy do Innsbrucka. I kiedy po prostu wysyłałam pytanie, jak można się na ten kurs dostać, a to były lata niełatwe, jeżeli chodzi o wyjazdy z Polski. Wyjeżdżaliśmy na koncerty z operą kameralną i pamiętam, że taka była sytuacja, że mieliśmy koncerty i przedstawienia na festiwalu w Willach i poprosiłam dyrektora Sutkowskiego, żeby pozwolił mi po prostu zostać dłużej w Austrii, bo nam dawano i zabierano paszporty, więc dyrektor się na to zgodził. Pamiętam to moje uczucie, bo już miałam instrument, zostałam w Willach i potem musiałam się sama dostać do Innsbrucka na pierwszy kurs. Ale już wiedziałam, że tam na mnie czekają, ponieważ kiedy napisałam, że chciałabym przyjechać, wtedy napisano do mnie bardzo taki miły list. Droga pani Sapieha, chcielibyśmy pani pomóc, dajemy pani stypendium i tak dalej. Więc w ogóle byłam bardzo i poruszona takim otwarciem się. Wtedy rzeczywiście oni wspierali kraje zza żelaznej kurtyny, żeby jednak te trudności przełamać, a też chcieli wejść na nasz rynek potem, oczywiście, że tak. Ale też bardzo pomagali. I kiedy wysiadłam z autokaru i koledzy pojechali do Polski, ja tak zostałam z tymi instrumentami, poczułam się taka wolna, taka szczęśliwa i pojechałam do Innsbrucka i się spotkałam z taką wspaniałą naprawdę otwartością, z życzliwością i w dodatku byłam w klasie u Ingrid Seifert wtedy, ale też uczyłam się basso continuo u profesora Tacheciego, organisty, i chodziłam na taniec o świcie, taniec historyczny, i w orkiestrze tam coś graliśmy razem na zakończenie koncertu, i kameralistyka. Od świtu do nocy byłam zajęta, pochłonięta i szczęśliwa, a w dodatku pamiętam pierwszą lekcję. To było niesamowite właśnie, a propos pasji, jednak takiego poczucia obowiązku, jak patrzyłam na listę utworów, bo wysłano nam, uczestnikom, utwory, które będą przewidziane w programie. I pamiętam, jak czytałam o Muffacie, ja nic nie wiedziałam, tak czytałam Mifa, jaki to jest kompozytor, nie wiedziałam nawet, jak się go wymawia. No, był związany z Francją, ale nie aż tak, prawda? Także te pierwsze kroki były stawiane przeze mnie po omacku, ale ciągle otwierały nowe drzwi. I pierwszy raz, kiedy Ingrid Seifert pytała, to kto co chce grać? Ktoś tam jakąś sonatę, ten Corellego, ten coś. A ja mówię, no jak, to jest program, ja to wszystko przygotowałam. Więc ona nie mogła wyjść z podziwu. W związku z czym miałam 3 lekcje zamiast jednej, takie aktywne, nie tylko obserwatora. I pamiętam, że na pierwszej lekcji, jak zagrałam, było ze 20 osób w klasie, bo tyle u nas było uczestników. I brawa. Ja w ogóle nie wiedziałam, gdzie jestem. Tam, nie dlatego, żebym się tu chwaliła, ale przyjęcie czegoś, co się podoba, z taką radością, że coś jest ładne. Nie, dlaczego on lepiej ode mnie gra?
Ojej, tak
po prostu zupełnie inny świat. Tam to było niepotrzebne, no to już z racji na sytuację polityczną, bo z kolei będąc w konserwatorium w Moskwie też widziałam inne podejście do konkurencji. To była dla Rosjan, dla moich kolegów jedyna szansa, żeby w ogóle wyjechać, choćby na chwilę. Także takie też dylematy i polityczne, i społeczne, które pomagały albo przeszkadzały. Może to, że mam w charakterze takie przekraczanie granic i nie bałam się tego, ale bardzo mi to pomogło, że spotykałam wielu wspaniałych ludzi, wielu życzliwych ludzi, pomocnych, tak po prostu.
Myślę, że dla słuchaczy nie jest szokiem śpiewanie gregoriańskich pieśni, ale taniec w przygodzie innsbruckiej to jest ciekawostka.
Dla mnie to było wielkie odkrycie. Chodzenie na taniec i później, kiedy już z Il Tempo pracowaliśmy, czy nad jakąkolwiek suitą, jeżeli znamy zasady tańca, to jest podstawa. Jak można, i ja teraz się dziwię, jak można wykonać suitę taneczną, tak jak partity Bacha na przykład, czy inne suity, nie wiedząc, jakie są cechy tego tańca, jakie jest tempo, jaki jest ruch, ruch smyczka, czy w dół, czy w górę. No, wyobraźnia powinna pokierować też w oparciu o jakieś źródła wiedzy dotyczącej zasad tańczenia. Mnie dało to ogromnie dużo i do dzisiaj też z tej wiedzy korzystam i ją pogłębiałem na każdym następnym kursie, na którym byłam, bo oczywiście to nie był jedyny. Potem poprosiłam koleżankę, może byś ze mną pojechała, właśnie z zespołu Fiori Musicali. Później koledzy z obecnego zespołu Arte dei Suonatori, przecież mówię prawdę, torowałam im drogę w Innsbrucku, prawda, jak jechali pierwszy raz. Później oczywiście byliśmy z Il Tempo, później Innsbruck zaprosił mnie do współpracy, kiedy były wykonywane podczas festiwalu powiązanego właśnie z kursem, kiedy były wykonywane opery barokowe i byłam zaproszona do współpracy, wtedy akurat, kiedy pierwszy raz byliśmy zespołem. Ale ten taniec, wróćmy do tego, i cały jakby plan realizacji takiego kursu z festiwalem też był dla mnie inspiracją ogromną. Nie stworzyłam plagiatu, ale wielką inspiracją, jeśli chodzi o budowanie Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej. Ponieważ dla mnie nie mogło to być, a propos pytania pana, bez tańca. Ponieważ taniec dla wszystkich to jest zasada poruszania się w tym świecie. Tak jak na dworze Ludwika XIV wszyscy musieli umieć tańczyć menueta, prawda? I damy dworu, i ci, którzy się pojawiają, etykieta. Więc musimy znać etykietę, żeby umieć się w tym poruszać. To jest to, co mówiłam na wykładzie, co dotyczy sprezzatury. Zresztą samo określenie sprezzatura też jakby odbija się od tego podstawowego wychowania.
Korespondencja sztuk generalnie. Artysta musi mieć świadomość właśnie wszystkiego, co się wokół niego dzieje.
Ja bym chciała jeszcze powiedzieć o tym, że a propos Fiori Musicali, to bardzo jestem właśnie temu zespołowi, wszystkim jego muzykom, Zygmuntowi Kaczmarskiemu, który mnie do tego zespołu zapraszał, z którym mieliśmy wspólne koncerty, nagrania w Pieskowej Skale. Pamiętam takie wielkie wydarzenie, nagranie i w kostiumach, i w tej wielkiej przestrzeni. To były dla mnie takie doznania i estetyczne, i merytoryczne, kiedy wchodziłam w zespół, jeszcze zanim powstał zespół Il Tempo. I obserwowałam i uczyłam się, bo Zygmunt był bardziej doświadczony ode mnie, studiował wcześniej u Zygiswalda Koikena. W każdym razie to był czas, kiedy ja dojrzewałam do tego, żeby założyć zespół. I ten zespół powstawał w różnych konfiguracjach, można powiedzieć. Przez kilka lat graliśmy razem z Markiem Toporowskim, Pawłem Książkiewiczem i Januszem Marynowskim, który obecnie jest dyrektorem Sinfonii Warszawy. Właśnie to doprowadziło, to był zespół Concerti Musicali, to Marek Toporowski wymyślił taką nazwę, potem rozeszliśmy się swoimi drogami i poszukiwałam ludzi, z którymi moglibyśmy tworzyć zespół, który rozumieliśmy muzykę podobnie, i te wspólne próby w operze kameralnej po godzinach też prowadziły w tę stronę. Wówczas z Marią Dudzik bardzo dużo grałyśmy razem i byłyśmy też zapraszane razem z muzykami z Sfery Musicali, a to właśnie do Hiszpanii na jakiś taki projekt międzynarodowy. To były takie drogi postrzegania muzyki dawnej wśród różnych ludzi, różnych spojrzeń też, ponieważ były osoby, które jeszcze szukały, były osoby, które uważały, że już znalazły.
Wszystko wiedzą. Tak. A czy już był wtedy dostęp do instrumentów historycznych? Czy to była też jakaś trudność?
To była jakaś trudność. To jeszcze była jakaś trudność, ale poznałam i tu muszę powiedzieć, no już nie żyje niestety Andrzej Kuczkowski, lutnik, który budował większość moich instrumentów, wszystkie renesansowe, średniowieczne rekonstrukcje i smyczki barokowe różnych dekad i stuleci. On budował i budował też skrzypce. To już kształtowała się ta cała droga budowy, rekonstrukcji instrumentów historycznych.
Rok 90, początek Il Tempo.
Z Il Tempo właściwie w momencie, w którym już wiedziałam z Marią Dudzik, że my chcemy grać razem tak naprawdę, że może niekoniecznie już w orkiestrze tutaj po godzinach, tylko może jednak zespół działający niezależnie, i grałam już w Warsznowie. Jacek Urbaniak, kiedy już poznał moje zainteresowanie muzyką dawną, to właśnie zaproponował, może byś pograła na Fideli, na Rebeku i tak dalej. Ja troszkę się obawiałam, jak to będzie, ale Iwan Monigetti wtedy mówił, nie bój się, jak już na skrzypcach barokowych grasz, to na Fideli na pewno nie będziesz miała trudności. Chociaż tak naprawdę to też trzeba studiować i to nie jest tak, że się bierze Fidel i gra się tak jak na wszystkim, na czym się ciągnie smyczek po strunach. To wszystko wymaga zgłębienia. Ale rzeczywiście, wtedy kiedy już grałam dość dużo, od 1985-1986 roku grałam z Warsznowa. I już po trochu grałyśmy z Marią Dudzik i szukałyśmy klawesynisty. Wtedy ktoś mi powiedział o Liliannie Stawarz. Wybrałam się na koncert Liliany Stawarz, kiedy grała w Warszawie z zespołem bydgoskim. Bardzo mi się podobało i po koncercie rozmawiałyśmy. Ona jeszcze potem jechała gdzieś na stypendium. Zaplanowałyśmy, że jak wróci, podejmiemy współpracę. I tak tworzyła się droga do tego 4-5-osobowego, bo później Małgorzata Wojciechowska doszła do tych członków, założycieli, i stale z Małgorzatą Gołogórską, muzyką gołogórską z Krakowa, którą poznałam w Fiori Musicali. To jest taka grupa, która przez wiele lat współpracowała i współpracuje. Od niedawna w Il Tempo Maria Dudzik nie gra z różnych przyczyn życiowych, natomiast jej miejsce godnie zajmuje Judyta Tupczyńska, moja absolwentka, która jest już niezależnym muzykiem, pracownikiem po studiach. Już kończyła międzywydziałowe studium muzyki dawnej. U mnie po kilku latach studiowania zagrała dyplom z wyróżnieniem też jako fakultet. ale potem poszła dalej do Chiary Banchini, do Scholi Cantorum Basiliensis i prowadzi już klasę w Łodzi, w Akademii Muzycznej. Także zespół przeszedł pewne metamorfozy, ale trwa przy tej samej drodze poszukiwań ku najlepszej jakości.
A jeszcze o muzyku drezdeńskim, który znaczenie miał w pani karierze.
Tak.
Proszę nam powiedzieć.
To jest bardzo ważna część mojego życia. Razem z Marią właśnie słuchałyśmy nagrań Simona Standage'a jako naszego idola. To naprawdę, przepraszam, że takie... Ale rzeczywiście byłyśmy zasłuchane, kiedy jeździłyśmy jeszcze z operą kameralną, autokarami. Słuchałyśmy i jeszcze z kolegami też. No wszyscy się zachwycali. Wtedy właśnie była ta słynna nagroda za pory roku, które były tak wykonane jak nikt przedtem. I myślę, że do dzisiaj jest to wykonanie niezrównane. Kiedy jeździłam do Innsbrucka właśnie, Ulrike Engelke, która prowadziła tam klasę fletu traverso, była tam profesorem, odezwała się do mnie listownie, że zamierza zorganizować kurs z Simonem Standage'em i ponieważ zauważyła mnie tam i by chciała, tak, to ona daje mi możliwość przyjechania, ona pokryje to jako stypendium dla mnie, żebym ja była na tym kursie. No więc ja nie bardzo byłam w stanie w to uwierzyć najpierw, ale jak już uwierzyłam, to czym prędzej napisałam Ulrike, a czy mogłaby ze mną przyjechać Maria? Tak, mogłaby przyjechać Maria. No i pojechałyśmy i to było dokładnie w 93 roku, 25 do 28 kwietnia. Dobrze pamiętam, bo to były moje urodziny na zakończenie i obchodziliśmy je w przepiękny sposób wszyscy, którzy tam byli, w Moritzburgu. A to spotkanie pierwsze z Simonem, to było też jak z bajki, tak jak profesor Krysa, który, to są takie równoległe drogi, ale nie tak zupełnie równoległe, one się splatają. Simon Standage studiował u Galamiana kiedyś w Nowym Jorku. Jest fantastycznym skrzypkiem, który ma olbrzymi repertuar i też sposób pojmowania dzieła. Nie zawsze takie proste pytanie, dlaczego, albo i co dalej. Mobilizacja do analizy i do wyciągania wniosków i do czego to prowadzi. To jest niesamowite. A przy okazji pamiętam, że pierwsza lekcja w Moskwie, po już wreszcie znalezieniu się tam, profesor Krysa mówi tak, ja grałam wtedy partię d-moll Bacha na pierwszej lekcji i mówi, słuchaj, Agata, ty tak graj, tak nikt nie gra. Ty tak graj. To jest fantastyczne, bo ja już byłam na tej drodze, że już po powrocie wiedziałam, którędy chcę dalej iść.
Skąpana słońcem.
Tak, skąpana w tym słońcu. Fantastyczne. Ale pracował ze mną technicznie. Jak pracować technicznie, żeby to osiągnąć? I te obrazy, tak samo kiedy przerabialiśmy, kiedy grałam koncert Czajkowskiego i ta druga część... Jedna rzecz, którą profesor powiedział, on nie jest Rosjaninem, on jest Ukraińcem, ale w tej Rosji tyle spędził czasu pod ręką Dawida Ojstracha, prawda, i tam. W każdym razie, kiedy powiedział, kiedy grasz tę część, musisz sobie wyobrazić tę melancholię, te przestrzenie rosyjskie. I właściwie kolejne otwarte drzwi. Właściwie coś się dzieje takiego, na mnie to działa.
To jak stepy Akermańskie-Mickiewicza.
Tak, tak. Na mnie nie działa to, że profesor mi napisze palce i każe grać swoją aplikaturą, kiedy ja mówię, a mnie ciągnie do aplikatury Geminianiego i jeszcze o tym nie wiem, że to jest tamta. Więc takie miałam doświadczenia w życiu. W każdym razie Simon, kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz, to było w Banewitz pod Dreznem, tam wszyscy stacjonowaliśmy, tam się odbywały lekcje, a akompaniował na tych lekcjach Nicolas Parl, z którym już miałam cykle koncertów za sobą, to było bardzo miłe. I pamiętam, że pierwsza rzecz, która nas bardzo jakoś tak połączyła na tej drodze zgłębiania muzyki, to była, grałam partitę Hamol Bacha i tam jest taki chwyt, w którym, akord, w którym ja używam chwytu kciukowego. Wpadłam na to, bo kiedy niby nie używa się tego kciuka, ale tylko przy tym chwycie, gdzie gram jeden dźwięk basowy kciukiem, to może brzmieć jako basowy dźwięk dla zmienionych palców wyżej. I Simon, jak zobaczył, mówi, przepraszam, czy można jeszcze? I tak stanął, przyglądał się. I właściwie to był moment, w którym coś się takiego stało już na dalsze lata naszej współpracy. Po prostu zgłębianie, chęć poszukiwania i przekraczanie granic. Ja myślę, że to było to. Powiedział, że to zrobiło na nim takie wrażenie, że w zasadzie wiedział, że to nie jest tak po prostu lekcja.
Nie szkiełko i oko, tylko tak. Rzeczywiście fantazja. I.
Ale to nie jest takie znowu niehistoryczne, ponieważ jest bodajże Leclerc, nie powołam się teraz na szczegóły dokładne, ale właśnie zdaje się, że Leclerc używał chwytów kciukowych, bo są pewne chwyty, to jest możliwe. I to jest absolutnie wytłumaczalne, że szukamy na instrumencie tego, co daje dobre brzmienie. I ja niejednokrotnie spotkałam się z tym, czytając później, przeglądając i czytając, bo to różnie z różnymi fragmentami, traktat Leopolda Mozarta właśnie, Grundrisse Violinschule, czy Geminianiego The Art of Playing on the Violin, czy jakieś inne dotyczące interpretacji. Ja znajdowałam bardzo często to, co już znalazłam w poszukiwaniach sama.
Właśnie, tak.
I to nie dlatego jestem pyszna, tylko po prostu jeżeli szukamy i nie ustajemy, to dochodzimy do tych punktów. I to jest fascynujące. Oczywiście to nie może być cel ostateczny.
Drodzy Państwo, to nasze pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie z panią doktor habilitowaną Agatą Sapiechą, przewodniczącą jury Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej z Hola Cantorum w Kaliszu. A w następnym spotkaniu między innymi.
Kiedy przyjechała królowa Zofia z królem Carlosem, para hiszpańska, królewska, i zaproszono nas i wykonywaliśmy wówczas muzykę hiszpańską i polską. I miała mieć miejsce taka kurtuazyjna właściwie wymiana zdań i pójście dalej, każdy do swojego punktu. Tymczasem po tym naszym wystąpieniu ofiarowaliśmy królowej naszą płytę i królowa zaczęła rozmowę. Ta rozmowa trwała ponad 10 minut, tam już niektórzy zerkali, no bo to już było poza planem, ale rozmawiałyśmy. Ja do dzisiaj wspominam tę rozmowę jako jeden z takich najlepszych akumulatorów dla sensu tego, co robimy, bo przyszedł czas, kiedy wydawało się, że kultura już jest nikomu niepotrzebna.
Do usłyszenia.